Zapytano kiedyś bardzo znanego biznesmena. Podobno powiedział to Rockefeller, chociaż nie do końca mi się chce w to wierzyć. Nie pamiętam do końca, kto i nie sprawdzałem. Ważniejszy jest sens tej wypowiedzi. Zapytano go, że pana mnóstwo pieniędzy wydaje na reklamę. No on powiedział, mnóstwo, bardzo dużo. A najbardziej wkurza mnie to, że połowę z tego to jest wyrzucone w błoto. Tylko wie pan, nie wiem, która połowa wylatuje w błoto, więc muszę wszystko wydawać. I tak to jest z komunikacją reklamową, z reklamą. Mylimy się z reguły. Z reguły mylimy się w większości tego, co wydaje nam się, że powinniśmy zrobić. A nie mylą się tylko ci, którzy twierdzą, że mają rację. Cały czas mają rację. To jest trochę tak, jak w takiej opowieści o Radiu Erewań. Otóż Radio Erewań zakomunikowało, że w Mostwie na Placu Czerwonym rozdają ludziom samochody. Okazało się, że to nie były samochody, tylko rowery. Nie w Mostwie, tylko w Nowosybirsku. I nie rozdawali, tylko zabierali. I tak często jest z komunikacją reklamową.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Jak tworzyć kampanie reklamowe? Żeby było jasne. Nie czuję się mistrzem wszechświata w tworzeniu komunikacji kampanii reklamowych. Bo uważam, że takich ludzi nie ma. Natomiast mierzymy się z tym bardzo często, od dawna. Ostatnio jesteśmy też, prowadzimy dwa duże projekty i to naprawdę na skalę, która jeszcze tak nie robiliśmy na taką skalę. Mamy myśli skalę kraju, nawet nie tylko kraju, ale również budżetów. Ale te budżety to tylko kwoty, to nieważne, czy 10 milionów, czy milion, każdy trzeba dobrze wydać i precyzyjnie. Natomiast jakby odpowiedzialność, jaką czujemy na tym, no jest dosyć duża, bo wiemy, o jaką stawkę gra klient w grę, do której go namówiliśmy. Okej, to nie jest tak, że tam to loteria jest, tylko my to mamy przemyślane dokładnie, ale cała zabawa polega na tym, że chcę wam pokazać pewien proces, jaki tworzymy, content, kreację reklamową, komunikację. Co mamy powiedzieć tym klientom? I można to robić na wiele sposobów, na milion i jeszcze jeden. Natomiast pokażę wam, w jaki sposób my to robimy i dlaczego. Ponieważ pokazali mi to kiedyś, dawno temu, ludzie, którzy zajmowali się tworzeniem takich rzeczy. No nie mogę tutaj jakby wszystkiego opowiadać, bo to była pewna agencja, nie polska. To była agencja mieszcząca się w Niemczech, ale głównie z takim genem amerykańskich, najbardziej odważnych, rewolucyjnych agencji. I tam pracowało dwóch Polaków, którzy przesiąkli tym. Pokazali mi pewien proces, to było dawno temu, przez 15 lat się długo tym nie zajmowałem, a kiedy takie pierwsze wyzwania przyszły do nas, mniejsze na początek, to cały czas powtarzam ten proces. Dlaczego go powtarzam? Bo on, kurde, działa. Bo najmniejsza ilość błędów przytrafia nam się, jeśli w taki sposób precyzyjnie, głęboko wejdziemy. O co tu chodzi? W tym podcaście pokażę wam to. Słuchajcie, ale na początku chcę powiedzieć o pewnym błędzie, jaki sam widzę, jakie nawet dobre agencje marketingowe tworzące content reklamowy, jakie popełniają. Pomijam już firmy, które robią to sami za pomocą jakichś specjalistów do spraw reklamy, bo takich jest najwięcej. Otóż ten pierwszy błąd, i zastanówcie się, czy czasami gdzieś tam to nie wydarzyło się u was, a jeżeli wydarza się, to wyrzućcie to od razu. To jest takie totalne skupienie na produkcie. Na tym, co ja mam i chcę sprzedać, co produkuję. Słuchajcie, ja wiem, że każdy prezes, każda firma, każdy marketer, który nawet dostanie coś do sprzedaży, no to on patrzy się w ten produkt. No bo ten produkt patrzy, dobry, zły, konkurencyjny, ile kosztuje i siedzi, gapi się w ten produkt. Ale to jest iPhone. Ale ten iPhone nie powstał w ten sposób. Gdyby on powstał w ten sposób, to nigdy nie byłby iPhone'em. Ten człowiek najpierw patrzył na ludzi, na rynek, na świat, który go otacza, na konkurencję też, na procesy, które zachodzą. I dopiero wtedy pomyślał, jaki produkt stworzyć, żeby jak największa grupa osób powiedziała, to chcę. To tak powstało. Czyli odwrócona kolejność. Nie gapię się w produkt. Ja muszę znać go, ja muszę wiedzieć. Ja wiem, że nie każdy tworzy iPhony, tak? Tutaj prawdopodobnie nikogo nie ma, kto akurat pracuje nad tego typu projektem, ale z reguły mamy coś do sprzedaży, tak? Do agencji, do firm też przychodzą jakiś klienci, którzy mówią, to mam, panie, teraz sprzedaj. No i teraz mamy jakiś produkt, tak? Okej. Okay. No i teraz wpatrywanie się w niego, analizowanie, to trzeba zrobić, oczywiście, że tak, trzeba wiedzieć o tym wszystko, ale musi być pewien moment, kiedy mówimy stop i odkładamy go na bok i zajmujemy się czymś zupełnie innym, co jest poza tym produktem. To zaczyna mieć, dopiero wchodzimy na drogę, która może nas doprowadzić do najmniejszej ilości błędów na końcu. Dlaczego o tym mówię? Ja to zobrazuję w ten sposób. To jest mniej więcej tak, jakby zaproszono was do znajomych, jacyś znajomi, zaprosili was na kolację. No i teraz zaprosili, ma być uroczysta kolacja. No i teraz siedzisz z żoną i się przygotowujesz. No wiadomo, kobieta patrzy, co ma założyć, jaka sukienka, jaka torebka, bo mam tam tego, no. Jak ja mam wyglądać, jak się uczesać, jak zrobić, tak? Cały czas patrzę na siebie, jak mam dobrze wyglądać. Facet, no wiadomo, że mniej tam gapi się na siebie, na te swoje ciuchy, no ale coś ładnego założył, się dobrze czuł, ładnie prezentował. No kupimy jakieś wino, idziemy, tak? No i kropka, fajnie, jesteśmy przygotowani, wszystko zrobiliśmy, tak? Wchodzimy, a okazało się, że tam jest, że ci, co nas zaprosili, to mają rocznicę ślubu. Zamiast, jasne, że trzeba skupiać się na sobie, też, jasne, że tak, ale oprócz tego wyjść poza to i stwierdzić, a po co my tam idziemy, a co tam będzie, a czy jest coś, czego nie wiem. Przykład z wizytą w domu, oczywiście to jest jakaś przenośna, porównanie, to nie o to chodzi, tak? Ale żeby sobie to wyobrazić, że właściwe rozwiązania komunikacji reklamowej przy tworzeniu treści, one są daleko, daleko dalej niż produkt, niż miejsce, w którym leży twój produkt, twoja usługa. I udowodnię ci to i pokażę, bo błędów można popełnić tyle, że nawet nie sposób ich wymieniać. Bo to, co nam się wydaje, że tak powinno to działać, to z reguły tak nie jest, bo mylimy się w większości osądów, jakie mamy. Popatrzcie. To będzie uproszczony proces, ale bardzo dziwny i specyficzny. Patrzcie. Projektowanie kampanii, od tych, które teraz robimy, jednej zwłaszcza, bo to była najbardziej skomplikowana rzecz, sprowadziłem do rozmowy z klientami. Jasne. Była analiza rynku, była analiza konkurencji, były badania, były wszystko, co się tylko dało. Prześwietliliśmy wszystko, co da się prześwietlić. Wyszpiegowaliśmy wszystkie informacje, jakie da się wyszpiegować. Wszystko, co się dało, da się wycisnęliśmy, co się tylko dostępne. Ale dopóki nie przekonam się, że ten produkt z taką koncepcją, jaką ja sobie to ubzdurałem, wymyśliłem, ja będę, nie będę umiał sprzedać jednej, drugiej, trzeciej, pojedynczej osobie, jak tego nie sprawdzę, to nie robię tej kampanii. Znaczy, że gdzieś jest błąd. Ja muszę się przekonać fizycznie. A że jest to trudne i że warto to robić, to wam teraz coś przeczytam. Też wakacyjnie, trochę z poczuciem humoru, ale wszystko, co usłyszycie, to jest prawdą. Otóż mylimy się w większości rzeczy, które robimy, które nam się wydają. I to tak jest. Wierzymy w jakieś przesądy, w jakieś dogmaty, w jakieś historie, w czyjeś opinie i potem nam się wydaje, że tak wszystko jest. I trzeba mieć świadomość tego, że koniec końców, projektując kampanię, to ona ma trafić do jednej pojedynczej osoby. Jasne, projektujemy to i będą to widzieć, słyszeć miliony. No, życzę wam tego typu kampanii, żeby na miliony trafiało. Ale tak naprawdę z perspektywy tych odbiorców, to każdy odbiera to jeden do jednego. Tak po prostu. W formie wideo, w formie rolki jakiejś, w formie reklamy graficznej, billboardu, outdooru, nie wiem, czegokolwiek, telewizji, kina, cholera wie gdzie. Ale każdy odbiera to pojedynczo. Dlatego zanim wciśniecie guzik, przynajmniej ja tak robię, tak mnie nauczono i naprawdę uniknęliśmy gigantycznych problemów, właśnie dzięki temu, co usłyszysz w tym podcaście, kiedy rozmawiamy z klientami, próbujemy im to jeden do jednego sprzedać. Według wartości, według sposobu, jaki opracowaliśmy sobie i chcemy przenieść na komunikację reklamowo-marketingową. A że mylimy się na w większości wypadków i że ludzie, żeby jasne, przez ludzie ja mam też na myśli siebie. Tak? To nie, że jacyś tam ludzie. My ludzie, jako tacy, no mylimy się w większości rzeczy. Mamy bardzo dziwne spojrzenia na świat i wam trochę pokażę, żebyście mieli świadomość, jeżeli docieracie do końcowego odbiorcy, to jakimi czasami rzeczami trzeba się mierzyć i z kim mamy do czynienia. I nikomu tu nie ubliżam. Tak po prostu jest. Popatrzcie. Otóż, jeżeli myślicie, że coś se zaplanujecie i jest stałe i tak powinno być, no to w imię Ojca, Syna i Boga życzę powodzenia. Nic nie jest stałe. Wszystko jest płynne i to, co nam się wydaje, za chwilę może zniknąć, się zmienić. Jeśli wydaje ci się, że 1 stycznia to jest pierwszy dzień nowego roku, no to tak jest, teraz, tak mamy. Ale czy tak kiedyś było? To wcale nie było pewne. To jest tylko umowna data. Juliusz Cezar stwierdził, że będzie obchodzony 31 grudnia. I tak było dawno, dawno temu. Ale nikt się do tego i tak potem nie stosował. Dopiero w 1582 roku papież Grzegorz XIII zrobił reformę kalendarza i ustalił, że 1 stycznia to będzie właśnie wtedy początek roku. Niemniej we Francji do tego czasu 1 kwietnia był początkiem roku. No to jak, czy daty są pewne? Nie do końca. To się też różnie na to można spojrzeć. Nie będę już tutaj mówił o historii pod tytułem czy Ziemia jest płaska, czy okrągła, bo to się ośmieszyć się można bardzo łatwo, ale no niestety wszyscy pewni tego nie są. I to trochę jest tak jak w tym dowcipie, który gdzieś czytałem w social mediach, zapadł mi w pamięć. Otóż płaskoziemca poszedł do nieba i spotkał Boga i spytał Boga: Bogu, powiedz, jak to w końcu z tą ziemią jest? Płaska? Okrągła? O co tu chodzi? No tu już możesz mi powiedzieć. A Bóg do niego oczywiście powiedział: no pewnie, że okrągła. Na to płaskoziemca odwrócił się, taki smutny, odszedł i mamrocząc coś pod nosem sam do siebie powiedział: cholera, nie myślałem, że ten spisek tak daleko zajdzie, tak wysoko sięga. I koniec. I masz określony procent ludzi, który może tak twierdzić. Mylimy się we wszystkim. Jak się zapytasz w większości osób, kto odkrył Amerykę, to powiedzą Kolumb, tak? A to nieprawda, bo Amerykę odkryli Wikingowie lub Chińczycy. Cholera wie kto. Nie wiadomo, kto był pierwszy. Na pewno jedni albo drudzy, a może ktoś, kogo jeszcze nie wiemy, tak? A Kolumb? No ten to był dopiero aparat. Kolumb dopłynął na Kubę i stwierdził, że to jest Cipango, czyli Japonia. A już wiadomo, co zrobił z Ameryką i skąd w Ameryce Indianie. Bo on myślał, że jest w Indiach. No namieszał nieźle, tak? Ale jak się zapytasz w większości osób, kto odkrył Amerykę tak na szybko, żeby złapać, to 80-90% osób powie Kolumb. Z rzeczy, w których dziwnych jest, które gdzieś wokół nas krążą, a które są bzdurami, a jednak my w to wierzymy, to jest na przykład to, że wydawałoby się, że choinka na Boże Narodzenie to jest symbol, no kurde, Boże Narodzenie. Bóg się rodzi, a z boku choinka stoi. A przecież to jest symbol pogaństwa. To jest pogański, germański symbol, który został jakoś wtłoczony i zaakceptowany do tej tradycji chrześcijańskiej. A tak naprawdę tam, gdzie Jezus się rodził, to w ogóle nie rosną choinki. Tam nie ma choinek. Oni nawet nie wiedzieli, że takie coś jest. Tam rosną cyprysy i jakieś inne, ale takich naszych choinek nie ma. No ale zostało to zaakceptowane i dziś bez choinki nie ma Bożego Narodzenia. Jeśli myślimy, że coś jest pewne i trwałe, to na przykład mówimy tak, dzień ma 24 godziny. No gówno prawda. Tak się mówi, tak się przejmuje, ale parę miliardów lat temu dzień miał 19 godzin i się wydłuża cały czas. Dziś mamy około 24 godzin, ale za jakiś czas on będzie miał 25-6 godzin. To też nie jest pewne. To akurat teraz tak mamy. Zmieni się. No pewnie nie za naszego życia, ale się zmieni. Z rzeczy dziwnych, które dzieją się, że chciałem powiedzieć, że to nic nie jest stałe, że wszystko jest zmienne i nie traktujmy wszystkiego, komu kto mówi, że tak jest, taką ma zdanie, takie opinie, że tak musi być. Weryfikować, sprawdzać i kontrolować wszystko. Na przykład Viagrę wymyślono po to, żeby obniżać czy podwyższać, nie wiem co, ale ciśnienie nadtętnicze. I kompletnie im to nie wyszło. Ale w efekcie ubocznym co powstało? Wszyscy wiemy. Z badań przeprowadzonych w Stanach przez Instytut YouGov, taki sprawdziłem, jest 36% Amerykanów do 22 roku życia. Uważa, że no nie jest przekonany, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła. To są właśnie ci, co jak do Boga pójdą, to powiedzą, kurde, ten spisek za daleko zaszedł. A 11% Amerykanów do 11 roku życia no wręcz przekonanych jest, że ludzie nie wylądowali na Księżycu. Że to się wydarzyło jakoś inaczej. I weź im teraz coś przebę. Weź im powiedz, zacznij do nich racjonalne komunikaty mówić. Trzeba uważać, to nie są głupcy. No tak po prostu jest. Niektórzy ludzie wierzą w różne cuda. Czarne skrzynki w samolotach, wiemy co to jest, tak? Ale one nie są czarne. Mówi się, że są czarne skrzynki, ale one są pomarańczowe. Żółte kartki post-it, te przyklejamy, które wszyscy używamy. Jasne, wymyślił to facet, który powiedział, wymyśliłem, nie wiem po co wyrzucił. A za kilkanaście lat, nie, za kilka lat okazało się, że jest to rewolucyjny produkt, który zmienił komunikację. W pewnym sensie wpłynął na komunikację biurową, robienie notatek, zakładek i innych rzeczy. A to nie było do tego, to był zupełny przypadek. Ciekawostka, folia bąbelkowa. No dziś powszechny produkt do pakowania. E-commerce bez folii bąbelkowej to by nie istniał. Nie tylko e-commerce. Wszystkie wysyłki. No ale kiedyś, nie pamiętam, w 50 którymś roku, czytałem o tym sobie niedawno i sprawdzałem, czy to prawda. No okazało się, że tak. Dwóch szalonych Amerykanów stwierdziło, że folię zobaczyli taką przy kabinach natryskowych, przeźroczystą. No tak wtedy było, że kabiny, żeby nie kapało, to folia, nie? No i mówią, kurde, skleimy tą folię, wpuścimy tam powietrze, będą bąbelki i z tego zrobimy tapetę. Bo jak ją położymy na ścianie i podświetlimy, to się będzie tak mięć, takie będzie nowoczesne. No takie nowoczesne rzeczy wtedy gdzieś tam ludzie wymyślali w Stanach. No i te szaleńcy to zrobili, tak? No bo odpłynęli totalnie, nikt tego nie kupił, pukali się ludzie w łeb, a oni stracili na tym kupę pieniędzy. No i nie wiadomo, co się z nim potem stało, natomiast pewnie zajęli się innymi jakimiś sensacyjnymi pomysłami. Ale 6 czy 8 lat później ktoś w IBM-ie skojarzył, że jakichś dwóch kretynów wcześniej skleiło dwie folie i po pierwsze wpuścili i zrobili z tego tapetę. A dlaczego on to skojarzył? Ponieważ stali przed problemem wysyłek jakichś części elektronicznych, delikatnych, które trzeba było zapakować. No i pakowali w jakieś bawełnę, w jakieś siano, w jakieś cuda, a ten go stwierdził, powiedział, w tapetę zapakujemy, bo pewni kretyni kiedyś zrobili tapetę taką, której nikt nie kupował. Skontaktował się z nimi i tak powstała produkcja tych dwóch ludzi. Zrobiło fabrykę, powstała produkcja folii bąbelkowej, zarobili kupę pieniędzy. A folia bąbelkowa stała się powszechna wszędzie. Przypadek. No tak, to był przypadek. Nie wymyślić wszystkiego. Okej, po co ja to mówię? Mówię o to, że to są takich rzeczy można wymieniać oczywiście więcej, tak? Nie pamiętam, jaki to był instytut, ale też zbierałem sobie badania takie opinii społecznej z różnych miejsc, bo potrzebne mi są właśnie do analizy zachowań konsumentów, kiedy kierujemy się z jakimś produktem do nich i szukamy sposobu, to ja muszę rozumieć, jak oni myślą, kim oni są, w większości, statystycznie osobiście, a potem weryfikować indywidualnie, do czego dojdziemy. Ale muszę to rozumieć, muszę wyjść dużo dalej poza mój produkt, no bo tutaj to ja mogę rozwiązania nie mieć. I na przykład okazuje się, że niecałe 40% Polaków nie do końca jest przekonanych w teorii ewolucji, że to nie z ewolucji jesteśmy. Pomimo, że fakty są inne, to oni jednak myślą, że jest coś innego. Około 42-43% Polaków dorosłych uważa, że antropogeniczne zmiany klimatu nie ma. Takich antropogenicznych. Czyli my przez swoje życie, eksploatację Ziemi, my nie wpływamy na ten klimat. To wszystko są jakieś bujdy i bajki. No tak uważaj, co im zrobisz. Tak samo około 40% Polaków w tym badaniu, gdzie było 1400 Polaków. Dwie płcie równomiernie, rozłożenie jakby wiekowe i miejsca zamieszkane, wykształcenia podobne. Też około 40% Polaków uważa, że niecałe 40%, że lek na raka to dawno istnieje, tylko jest ukrywany, bo się nie opłaca nikomu to zrobić. No i kropka. Już. Skąd to wiedzą? Nie wiadomo, ale wiedzą. A ja już nie wiem jaki procent, bo tego to nie było poddane badaniom, ale na przykład nasz Sławisz, ten, który w kosmos poleciał, no to nie wiem ile, ale jest znaczna grupa osób, która podejrzewa, że jego tam w ogóle nie było, że siedział w jakimś green screenie w Stanach, w jakiejś kapsule, nagrywali to, a w sumie to robili po to, żeby pierogi zjadł. No tak, tak wyszło. I po co to mówię? Bo można tak się bawić tym dalej, taki stand-up z tego zrobić, tak? Jakby te badania poczytać, a czytałem to rzeczywiście, to może wyjść niezły stand-up z tego. Ale nie o to chodzi. Trzeba mieć świadomość, w jakim świecie żyjemy. Świecie skomplikowanym, trudnym, napływu informacji, wielu opinii, gdzie nic nie jest do końca wiarygodne, bo zobaczysz coś, co może być prawdą albo nieprawdą, cholera jak to sprawdzać. I my gdzieś szukamy sobie jakichś własnych rozwiązań, rzeczy, które nas otaczają i wpadamy w takie paradygmaty i w nich tkwimy. Tacy są ludzie i to są właśnie ludzie, którym chcesz coś sprzedać. To są właśnie ludzie, którym budując komunikację marketingową chcesz im coś sprzedać. Dlatego warto tych ludzi zweryfikować. Warto ich sprawdzić. I teraz przechodzę do tego, jak to robię. Robiliśmy teraz ostatnio, po raz kolejny. Otóż mieliśmy produkty, mamy produkt, który jest taki, jaki jest. Badania rynkowe, wszystko statystycznie. Wyszły nam dobrze, wyszły nam średnio, wyszły nam źle, czyli pokazano nam, co jest dobre, co złe. Tu już były pewne kierunki, które można jakieś wnioski wyciągać, ale dalej nie wiem, co zrobić. A muszę klientowi powiedzieć, hej, trzeba takie pieniądze wydać i to powinno gdzieś mniej więcej takie i takie przynieść rezultaty. A z drugiej strony pamiętam tego pierwszego, nazwiska nie kojarzę, który powiedział, i tak połowę z tego wyrzucić w błoto, tylko nie wiesz, którą. A jeżeli to jest nowy produkt, to teraz może się okazać, że obie połowy pójdą w błoto. Więc ryzyko jest dosyć duże. Dlatego po wszystkim, co zrobiliśmy, no ja mam taką może archaiczną, stardawną metodę, ale ja to próbuję sprzedać osobiście. Kropka. Śmiejesz się? No nie. Claude Hopkins, legendarny copywriter, dawno temu, który stworzył obecnie dziś kilka największych koncernów na świecie, robił dokładnie to samo. Dokładnie to samo. I z tym konkretnym produktem, nie mogę powiedzieć jakim, bo kampania będzie na wiosnę będzie uruchamiana, to tam klientkami mają być klientki, kobiety. A więc odbyłem ponad 50 rozmów z kobietami. Dokładnie z tego targetu. Dokładnie ten wiek, takie miejsca, to wszystko się zgadzało. A ja odbyłem 50 rozmów, z którymi rozmawiałem z nimi na temat związany z tym produktem i testowałem, ćwiczyłem sobie, jak one reagują, czy im się to podoba, czy nie podoba. Całe te rozmowy nie były prowadzone w sposób handlowy, to znaczy ja nie mówiłem, że ma to kupić. Moim celem było, że ta moja krótka, to nie trwa godziny, to było 2-3 minuty, to tyle ma trwać, ta cała moja opowieść, rozmowa z tymi kobietami, ona miała spowodować, że to one same mają zapytać, a ile to kosztuje, gdzie to można kupić. To tyle jest dla mnie sygnał, że o, złapało, jest okej. Okay. Odbyłem 50 takich rozmów. To było w sekwencjach robione. Po pierwszych 14-15 zobaczyłem, że nie za bardzo to idzie i już korygowaliśmy sposób argumentowania, sposób rozmowy. Po jakimś czasie znowu korekta. Aż doszliśmy do takiej sytuacji, że ostatnie 15-17 kobiet, którymi prowadziłem rozmowy, każda powiedziała, ile to kosztuje, a gdzie to można kupić. I koniec. I wiecie co? I to, co na końcu nam wyszło, było czymś zupełnie innym niż to, co na początku planowałem, gapiąc się w ten produkt, rozmawiając z prezesami, z ich marketerami, z ich strategami. To było coś zupełnie innego. Ja teoretyczne założenia oparte o badania i wiedzę czyjąś tam, również moją, zweryfikowałem z ludźmi, dokładnie stargetowanymi. To były rozmowy fizyczne, ale część była rozmów online, żeby sobie utrudnić. Jak doszliśmy do tego, jaki rodzaj rozmowy, jaka sekwencja, jaka kolejność najlepiej działa, jak najszybciej wpływa na percepcję tej pani, to utrudniliśmy to jeszcze bardziej, bo z inną grupą, niecałe pięćdziesiątki, zrobiliśmy coś w formie testu. Dostały to mailem. Wszystkie miały też minutę, dwie na zrobienie tego. To była jeszcze wersja skrócona tej całej mojej wypowiedzi i czy wtedy zadziała. Z tych niecałych 50, prawie 60% powiedziało tak, założyło ten sam efekt. A gdzie to można kupić, ile kosztuje? To znaczy, że znalazłem sposób. I znalazłem go nie teoretycznie, patrząc jak inni to robią i jak to mi się podoba, albo co nie, tylko w praktyce zweryfikowałem to. Słuchajcie, ludzie, którzy tworzą kampanie reklamowe albo content w dużych markach, ale również w małych, jak jakieś na Facebooku czy gdzieś, to jak my do tego podchodzimy? Gapimy się w produkt, a następnie patrzymy sobie na konkurencję. I teraz, jeżeli jesteś w branży fotowoltaicznej i masz szukać tych leadów, tych swoich klientów, no to coś tam wymyślasz, a następnie popatrzysz, co robi konkurencja, branża. I wiesz, co się z reguły dzieje? Z reguły dzieje się to, że im dłużej patrzysz na tą konkurencję, to ta twoja komunikacja będzie bardziej zbliżona do tej, co oni robią. To jest właśnie coś odwrotnego, niż powinieneś zrobić. Bo jeśli wszyscy pokazują trawkę, zielone, błękitne niebo, słoneczko i mówią o dofinansowaniach i o tym, i o panelach, i najlepszych innych rzeczach, to ty o tym nie mów. Bo jeśli zaczniesz robić to samo, co inni, to będziesz taki jak inni. I trudno ci będzie z nimi konkurować. Testowo dla pewnej małej firmy zrobiliśmy kampanię nagraną telefonem. Reklamkę nagraną telefonem, gdzie kompletnie nie gadaliśmy o tym, o czym wszyscy mówią. To było denerwujące, trochę wkurzaliśmy odbiorcę, bo zwracałem się do niego na ty. I jakby podważałem cały czas jego spojrzenie na fotowoltaikę, twierdząc, a ty co, dalej twierdzisz, że ci się fotowoltaika, to się nie opłaca, prawda? Nie, nie opłaca się. No nie będę mówił, jak to dokładnie przebiegło, ale to było jakieś 28 sekund, ale to była kampania skierowana jeden do jednego. Tak jakbym rozmawiał z klientem i założyłem. Waha się, ma złe opinie jakieś, albo nie jest pewien, czy mu się opłaca i nie robi tego, tak? No tak do niego rozmawiałem, to było zuchwałe, to było trochę takie drapieżne, dynamiczne. No tak, tylko przy 5-tysięcznym budżecie ta kampania w jakimś jednym tylko rejonie sprzedaży dała im ponad 200 lidów. I oni chyba, z tego co słyszałem, to zawarli niecałe 30 umów, na co? Na fotowoltaikę. Za 5 tysięcy. Ale tam nie było żadnego słoneczka, nie było nic. Wracając do tego, co mówiłem o tych spotkaniach jeden do jednego. To dało mi obraz, czy moje wyobrażenie trafi faktycznie do tych osób. I nie wiedziałbym tego, gdybym z 50 ludźmi nie porozmawiał. To trwało. No ale jeżeli planujemy pozyskiwanie klientów, planujemy sprzedaż, no to sprawdźmy, czy to, co nam się wydaje na początku, będzie tym, co będzie działać. Żeby wiedzieć, że chociaż połowa tego budżetu trafi, a druga no nie trafi, ale chociaż połowa trafi. Ja no żartuję trochę, ale polecam bardzo mocno na to w ten sposób spojrzeć. No nie ma nic lepszego jak marketer, który wymyśli coś, a następnie mówi, dobra, stop, zweryfikujmy to, dawaj mi tych klientów. I ja muszę o tym mu opowiedzieć. Jasne, że tu jest pewien problem, ponieważ rozmowa nawet 2-3-minutowa, czy mail z ankietą, gdzie jest tam parę pytań, zawiera większą ilość słów, więcej treści, no tego wszystkiego nie zapakujesz do komunikatu reklamowego, który ma być krótki, konkretny, precyzyjny, tak? No tego nie zrobisz. Ale metodą odsiewania, no jasne, że to skrócisz, zmniejszysz, ale sens i oddziaływanie i sposób, w jaki ma być to zrobione, możesz zweryfikować w tym momencie. Bo każdy komunikat reklamowy, każda grafika, każda wideo, każda rzecz, którą robisz, ono musi oddziaływać, wpływać na uczucia, na odczucia tych, do których kierujesz. Bo uczucia i odczucia rodzą emocje, które mogą zdecydować o jego działaniu. I to trzeba kontrolować. Jeżeli żadne reklamy nie budują emocji pozytywnych, negatywnych, obojętnie jakich, ale emocjonalnych, jakichś odczuć nie widzisz w tym, nie odczuwa klient, no to jest to sprowadza się to do komunikacji informacyjnej, że ja mam to i to jest dobre, a ty to potrzebujesz. No i tyle. To tak wyjdzie. Nie jest to proste. Ja nie będę teraz przykładu dawał, bo nie ma jakiegoś rozwiązania jednego, które będzie idealnie działać. Najlepsze rozwiązania w komunikacji reklamowej, marketingowej to są te, których nikt nigdy nie wymyślił jeszcze. Te oryginalne właśnie. To te mają największe szanse. Natomiast powtórzę raz jeszcze, że o tej rzeczy, o której mówiłem, że warto spróbować w ten sposób robić. Jeżeli masz firmę, masz agencję, przychodzą cię klienci, albo chcesz coś komunikacyjnie sprzedać, reklamę, wydać pieniądze na to, sprawdź to, zweryfikuj. I żadna firma badawcza, nie mówię, że żadna, bo być może, nie wiem, na wszystkich, być może są takie, które to robią i to dobrze robią. Ja robię to sam. Działamy na mniejszą skalę, nie mamy tylu klientów, ale jak tych, których mamy, to pracujemy z nimi intensywnie i mocno, a więc tutaj jakby weryfikowałem to osobiście, bo nikomu nie wierzę i koniec. Mówię, sam to muszę zrobić, bo biorę za to odpowiedzialność. I złapałem po tych 50 rozmowach sposób, że zdecydowana większość kobiet będzie reagowała, jeśli tak to pokażę, o tym powiem i o to zapytam. To wtedy wiem, co się dzieje. I zacząłem mieć powtarzalny schemat. Teraz jesteśmy na etapie przekładania, właśnie skracania tego i przekładania na komunikację reklamową. I już wiem, że nie da się tego zrobić w jednym slocie, w jednym spocie jakimś, że musi być to sekwencyjnie rozbite na trzy elementy. Czyli muszę mieć do jednej klientki, żeby mieć pewność, że ona to... No jak na pewność to nie mam, ale jak największe prawdopodobieństwo, że zareaguje, to ja będę musiał do nich na trzy sposoby trafić w pewnej sekwencji, tak? To wtedy wiem, że to zadziała. Dlatego budżet trzeba zwiększyć i więcej jeszcze uderzyć, ale to już zostawmy. Rozmowa z klientem. Po prostu, jeśli potrafisz jeden do jednego sprzedać swój produkt twojemu klientowi, takiemu jak sobie określisz go z targetu dokładnie i zrobisz to z 10, 15 i powiesz mu te argumenty, które mają wynikać z reklamy czy z opowieści o tobie i ci ludzie powiedzą, hej, jest okej, no to daje to sygnał, że pomysł może być, nie musi, ale może być trafiony, bo jeszcze trzeba go skrócić, skompresować i w prostszej formie pokazać. Jak trudne i skomplikowane i nietypowe rozwiązania w marketingu właśnie firmy stosują, to wiecie, jak ktoś pogrzebie, poszuka informacji, to zobaczycie, że cuda się zdarzają, tak? Ale chcę powiedzieć o jednej ciekawostce, o jednej rzeczy, którą sam po prostu w szoku byłem. Weryfikowałem, czy to prawda, okazało się tak. Nie pamiętam tylko, w którym roku to było. To nie było w tym, w zeszłym, ani 5 lat. Trochę do tyłu. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych Pizza Hut i Domino's Pizza. Pizza Hut w pewnym momencie była już sieciową firmą, bo ci, którzy ją założyli, oni sobie wymarzyli model McDonalda, czyli powtarzalność, franczyzę i to rosło jak na drożdżach, no ale w pewnym momencie zaczęli automatyzować w ogóle produkcję całą. Oni wymyślili te piece, że się pizzę wkłada, tam ileś minut przelatuje. Taka standaryzacja. No i to było, rosło, było wszystko w porządku. Ale pojawiła się druga, Domino's Pizza. Tak? Wtedy. I ona była mniejsza. Oni inny mieli model, zupełnie inny. Różnica przede wszystkim polegała na tym, że Domino's dostarczało do domów. Jako pierwsi. A Pizza Hut mówiła, hej, przyjdź do mnie z rodziną. No i to już zaczęło robić problem. Ale Domino było cały czas mniejszą pizzerią. Dobra, bez szczegółów. Co się w pewnym momencie wydarzyło? Bo to jest ekstremalna rzecz, którą ludzie z Domino zrobili, dzięki czemu wystrzelili do góry. No tak, wystrzelili do góry. Otóż obserwowali rynek i opinie klientów. Opinie o ich produktach były bardzo dobre. Klienci mówili, że pizza Domino's jest dobra, smaczna. Procent tych niezadowolonych był malutki. Obserwowali konkurencję bezpośrednią Pizza Hut i widzieli, że procent klientów niezadowolonych i opinie o tym jedzeniu, zwłaszcza po tych procesach automatyzacyjnych, pogorszyły się opinie. Jest coraz więcej negatywnych opinii. Tak? My mamy pozytywne, oni mają negatywne. No i co byś teraz zrobił? Twoja bezpośrednia konkurencja zwiększa, ma dużo negatywnych, ten procent negatywnych opinii rośnie. Że ludziom smakowało kiedyś, a teraz nie smakuje. A to inaczej. A to teraz, że czuć, że to jest fast food. I takie historie. No i teraz, jak to wykorzystać? Co teraz zrobić? No można na tysiące sposobów zrobić. Ale powiem wam, co zrobili ludzie z Domino's Pizza. Pozycje złapane. Mniejsi jesteśmy, bardzo opinię mamy, ci są więksi, mają wzrastający procent negatywnych. Co zrobiło Domino? Domino zaczęło nagrywać reklamy pokazujące, że na sali zapraszają swoich klientów, sadzają ich i mówią do nich, co byś polepszył w naszej pizzy. Bo wiemy, że jest jakiś procent niezadowolonych klientów i chcemy polepszyć jakość, słuchamy was, rozmawiamy z wami, a więc powiedz, co ci nie smakuje. Prawdziwych klientów zapraszali i zmuszali do tego, żeby oni krytykowali ich pizzę. A jednocześnie pokazywali kucharzy, którzy na przykład, jeżeli często powtarza się, no bo się będzie powtarzał sos, to pokazywali za chwilę w kolejnych reklamach, jak oni produkują nowe sosy, jak mówią, to zmieniamy, tamto wyrzucamy, zmieniamy recepturę, inne pomidory, inny koncentrat, inne coś tam. To zaczęli pokazywać. A potem mówili, mamy nowy sos do pizzy, hej, przyjdź, zrozumcie. Oni nie mieli negatywnych opinii, natomiast sami zaczęli siebie krytykować ustami klientów i pokazywali, jak bardzo troszczymy się o was i wsłuchujemy i personalizujemy i chcemy, żebyście byli zadowoleni. Dlaczego oni to zrobili? Bo oni wiedzieli, że tamta firma ma ten problem, ale tego nie robi, bo tu skaluje do góry. A my pokażemy, jacy my jesteśmy. Dzięki temu co chwila mówili, mamy nową pizzę, na nowym sosie, mamy fantastyczny ser. Rzeczywiście zmieniali to, ale nie dlatego, że było coś źle, tylko dlatego, że tamci mieli źle, ale my ich nie będziemy krytykować. Kompletnie. My zrobimy, skrytykujemy siebie sami i pokażemy, jacy jesteśmy mocni. A ludzie w pewnym momencie zrozumieją, że tamci mają ten problem i nic z tym nie robią. A my, choć go nie mamy, popatrzcie, jacy my jesteśmy. To był moment, w którym ta firma zupełnie zmieniła postrzeganie swojej marki, swoich produktów na rynku. Wystrzeli do góry. Oczywiście tam więcej elementów było, ale ten jest opisany fenomenalnie. Popatrzcie, jaki sprytni ludzie, jak można łatwo wykorzystać to, znaczy nie tak łatwo, ale w niekonwencjonalny sposób. Tylko gdyby ktoś siedział tam i myślał o kampanii Domino's Pizza, jaki sposób to moją kampanię zrobić i gapiłby się w tą swoją produkcję, w tą pizzę i to wszystko, to nigdy by na to nie wpadł. Wpadł na to tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ bardzo szeroko obserwował to, co się dookoła dzieje. I w tym momencie, w takim układzie między tymi firmami, w tej okolicznościach, które były, stworzyli genialną rzecz, która bardzo im pomogła. Za 2 lata byłoby to pewnie, nie powtórzyłoby się. Inna firma robiąca to samo pewnie też by już tego, nie było tego efektu. Ale oni jako pierwsi to zrobili i bardzo drastycznie pokazali. Ale nie gapili się tylko w swój produkt, tylko musieli daleko, daleko wyjść poza to. Bo skuteczna komunikacja reklamowa to jest nic innego jak zarządzanie percepcją odbiorcy. Zarządzanie percepcją odbiorcy. Czyli zarządzanie tym, jak ty to widzisz. Jakie masz odczucia, jakie masz uczucia, jakie emocje wywołuje mój produkt, moja komunikacja do ciebie. To wtedy mam szansę na wpływanie na to i na wpływanie, aby tych decyzji było więcej takich, jak ja chcę mieć. Przetestowaliśmy sobie to na 50 paru kobietach. Klient, z którymi to pracujemy, pukał się w czoło, mówi, a po co ci to? Ja mówię, no właśnie martwię się, że pan nie wie. Ale ufa, ale robimy to. Jesteśmy na końcówce układania tego kompresowania i ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Zanim to wszystko pójdzie do produkcji już, to i tak jeszcze ja będę weryfikował, tylko jeszcze na inny sposób, 1:1, też z klientami, tylko wtedy już tą skompresowaną informację. Czy ten sposób rozmowy, jaki miałem, skompresowany do komunikatów reklamowych, czy on będzie wywoływał podobne efekty w jakiejś skali? To też muszę sprawdzić, zanim guzik zostanie wciśnięty. Claude Hopkins, legendarny copywriter, w swojej książce powiedział, że jeżeli tworzysz jakieś komunikaty reklamowe, to usiądź sobie na krześle, postaw przed sobą fotel, wyobraź sobie, że tam siedzi twój idealny klient i w 5-10 słowach spróbuj mu to sprzedać. Po prostu. Spróbuj rozmawiać z jednym człowiekiem. Czy twoje pomysły komunikacji reklamowej, czy one trafią? Przekonaj się. No on to mówi, wyobraź sobie. Ja może mam kłopoty z wyobraźnią, dlatego robię to fizycznie i to nie pierwszy raz. Bardzo mocno polecam. Nawet jeżeli działacie na małą skalę, nawet na jakąkolwiek, to przede wszystkim, jeśli tworzysz komunikację reklamową, to nie gap się za bardzo na... No musisz o swoim produkcie wszystko wiedzieć, jasne, że tak, ale nie gap się na konkurencję. Patrz, co robią, ale nie za długo, bo przesiąkniesz tym samym i będziesz taki sam jak on. Patrz się na klientów, wymyśl coś i sprawdź to. I sprawdź, weryfikuj. Niekoniecznie muszą być to wielkie firmy badawcze, które będą robiły. Fajnie jak są, bo to też są mądrzy ludzie, potrafią dużo doradzić. Ale koniec końców musisz mieć sposób na to, żeby jeden do jednego przekonać jedną osobę do zakupu. Czy ona będzie w sieci, czy w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, czy twój komunikat przekona jedną osobę. Jak przekona jedną, to zobacz, czy przekona drugą, czy trzecią. A jak ze 100 to zrobisz, to zobacz, czy 60-70 jest zainteresowanych, jest przekonanych. To jest sygnał, że może być dobrze. Jeśli tego nie robisz, to no to jest trochę tak, jak może wyjść jak w komunikacie Radia Erewań, że w Moskwie na Placu Czerwonym rozdają samochody. Okazało się, że nie w Moskwie, tylko w Nowosybirsku. Okazało się, że nie samochody, tylko rowery. I okazało się, że nie rozdają, tylko zabierają. I tyle. Bardzo mocno polecam, pomyślcie. Marketer powinien umieć sprzedawać. Jeśli nie umie, wszystkiego dobrego.